Dzisiejszy temat to jest żniwo i spichlerz, czy spichlerze, żniwa i spichlerze. I od razu możecie otworzyć na początek Ewangelię Jana, 4 rozdział. Będziemy czytać o 35 wiersza. W Nowym Testamencie znajdujemy, jeżeli mowa jest o żniwach, to jest mowa o dwóch wydarzeniach. Jedno to jest głoszenie Ewangelii i zbieranie tych dusz, które zaczynają wierzyć do Bożego Królestwa, do Kościoła, do spichlerzy. I jest drugi obraz, żniwa, który mówi o czasach ostatecznych, kiedy ziemia będzie zrzęta z życia ludzi i część znajdzie się w miejscu potępienia, w miejscu w piekle, a część znajdzie się w niebie. I wiecie, w tych czasach, w których my dzisiaj żyjemy, te dwa wymiary się spotykają, ponieważ żyjemy w czasach ostatecznych, w których ziemia się trzęsie i w których Pan nadchodzi, a z drugiej strony też zbliża się żniwo, zbliża się przebudzenie, czyli nawrócenie tych ludzi, których Bóg przygotowywał, żeby byli zrzęci. Bardzo fajnie to opisują statystycy chrześcijańscy, którzy mówią, że dzisiaj na ziemi, w kościołach chrześcijańskich jest więcej zbawionych ludzi, niż było zbawionych w historii świata, ponieważ kiedyś populacja ziemi była bardzo mała. Natomiast teraz jest bardzo duża i bardzo duży odsetek tych ludzi jest dzisiaj, są nawróconymi ludźmi. I my żyjemy w takim proroczym czasie, czasie napełniania kościoła, napełniania Królestwa Bożego i w tym samym czasie nadejścia Pana i tego ostatecznego żniwa, gdzie ziemia będzie zwinięta jak płaszcz, gdzie nadchodzi Boże Królestwo, gdzie jest ostatni czas, żeby się nawrócić przed przyjściem Chrystusa. Alleluja. I to jest dobry czas, wiecie, i cieszymy się, że 21 grudnia to nie nastąpiło. To znaczy, że Bóg jest cierpliwy i On cały czas chce jeszcze zdobyć dla siebie życia ludzi. I ja oczywiście wiedziałem, że to nie będzie 21 grudnia, ponieważ jest wiele proroc zapowiadających to przyjście Chrystusa i to ewangelizację i ciągle nie widzieliśmy tych masowych nawróceń, szczególnie w naszym kraju, który jest głodny Ewangelii, który jest głodny Boga i to dopiero nadchodzi. Dobrze, więc wróćmy nasze umysły i nasze myślenie na żniwa. Powiedzmy żniwo.
Żniwo.
Okej? I przeczytajmy ten pierwszy fragment. Pan Jezus mówi tak, czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż powiadam wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. A ja posłałem was rządź. To, nad czym wy nie trudziliście się. Inni się trudzili, lecz wy zebraliście plon ich pracy. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło. Jezus wypowiedział te słowa w pewnym historycznym momencie, kiedy był na granicy Samarii przy studni Jakuba i wysłał swoich uczniów po jedzenie, a w tym czasie rozmawiał z Samarytanką, która przyszła zaczerpnąć wody. On prorokował do niej, objawił tajemnicę jej serca. Ona pobiegła do swojej wsi wtedy, kiedy uczniowie wrócili z jedzeniem. Powiedziała w całej miejscowości, że spotkałam proroka, spotkałam Mesjasza. I później ta cała miejscowość przyszła do tej studni. I w tej miejscowości wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa, Mesjasza. Więc mamy taki obraz Jezusa, który głosi Ewangelię. Mamy obraz uczniów, którzy zbierają żniwo. Mamy obraz dotarcia z proroczym słowem do konkretnej kobiety. Mamy wylanie mocy Ewangelii na konkretną miejscowość. I jeszcze mamy nauczanie Jezusa, z którego my dzisiaj w naszych czasach możemy wziąć i nauczyć się czegoś o żniwach, które przychodzą. Powiedzmy żniwa.
Żniwa.
I teraz słuchajcie. Chciałem wam zwrócić uwagę na dwie rzeczy tutaj. A mianowicie, że Jezus rozróżnia siewców i żniwiarzy. To jest dla mnie zupełnie objawienie od tego spotkania modlitewnego w piątek, że jest takie rozróżnienie. My często, kiedy mówimy w kościele ewangelizacji, to następuje taka automatyczna blokada, prawda, związana z tym, że i to jest być może jedna z największych blokad w naszym życiu, to jest mówić. Stanąć i mówić. Tak, osoby, które po raz pierwszy składają świadectwo, często mówią, że musiały dokonać jakiegoś przełomu. Ktoś, kogo prosimy o to, żeby powiedział pierwsze słowo, ma strasznie to przeżywa, tak? Sam wiesz, jak jest, jak musisz pójść na egzamin i stanąć i zdać sprawę z jakiejś rzeczy, tak? Albo cię proszą o jakiekolwiek wystąpienie publiczne, to masz drżenie. I tak samo jest w kościele. Kiedy zaczynamy mówić o ewangelizacji, to jest coś takiego, że... tak, bo teraz to tak realnie, to kto to powie? Kiedyś taką literaturę o darach duchowych czytałem, Cztery kolory służby, i tam Christian Schwartz pisze, że takich rasowych ewangelistów, którzy nie boją się głosić ludziom wprost, to jest tylko 10% ludzi w kościele. To mi taka ulga przyszła na mnie. I później mogłem to głosić w kościele i też na co dziewiątą, przepraszam, na 9 na 10 osób przyszła ulga. Bo się okazało, że nie wszyscy muszą być tymi frontmenami, którzy po prostu wypowiadają słowa. I wiecie, i myślę, że ten nasz lęk i ta nasza obawa jest nieuzasadniona właśnie z tego powodu, że są siewcy i są żniwiarze. I o ile siewca musi orać, musi w tej porze, kiedy jeszcze jest zimno, siać, musi zatroszczyć się o to, żeby mieć ziarno i je wysiać, to z żniwiarzem jest już o wiele prostsza sprawa, ponieważ pole już jest gotowe, kłosy dojrzałe, już te źdźbła trawy, która wyrosła, tego zboża jest żółte, suche, gotowe, żeby ciąć. I po prostu tego żniwa dokonuje się w jeden lub kilka dni i całe pole jest wyczyszczone. I tak naprawdę to żniwo to jest kulminacja tej całej pracy, która była wykonana wcześniej historycznie. Wiecie, to co ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, to żebyście zwrócili na siebie uwagę dzisiaj nie jako na siewców, ale jako na żniwiarzy. Czyli nie na tych, którzy muszą stanąć w miejscu konfrontacji. A czy ty wierzysz w Pana Jezusa? Lub z tymi innymi wszystkimi trudnymi pytaniami, żądaniami, czy się nawróciłeś? Czy narodziłeś się na nowo? I musisz oglądać te oczy jak 5 złotówki. Moja żona mówi, jak jajka sadzone, które po prostu patrzą i wtedy musisz zacząć tłumaczyć od Księgi Rodzaju, o co chodzi. Ale nie musisz być tą osobą, ponieważ Jezus mówi, że wy będziecie rządzić to, nad czym się nie trudziliście. Będziecie zbierać to, nad czym nie pracowaliście. Bo każdego rola do odegrania w temacie żniwa czasów ostatecznych jest odmienna. I jest zgodna z darem, do jakiego ciebie Bóg powołał. Wiecie, mamy osoby w kościele, postaram się nie mówić po imieniu, które przyprowadzają do Chrystusa mnóstwo osób. A później okazuje się, że te osoby nie chodzą na kościół uliczny. I nigdy nie stały na taborecie tak jak ja i nie krzyczały do tłumu. A są tymi osobami, które po prostu przynajmniej raz w miesiącu łapią jakieś kolejne źdźbło i przynoszą z tym całym ziarnem do kościoła. I się okazuje, że to nie są ewangeliści. I wiesz, i ty możesz na to właśnie tak spojrzeć, jak tutaj patrzymy na to nauczanie Jezusa, że wy będziecie rządź to, nad czym inni się nie trudzili. Będziecie zbierać plon ich pracy. I wiecie, i my żyjemy w takich czasach, gdzie Bóg przez te właśnie służby ewangelizacyjne, różne, książki, radiowe, telewizyjne, w kościołach przez księży prowadzących rekolekcje, przez, mówiąc w naszym kraju, przez to, co Joyce Meyer robi w telewizji. W piątek wieczorem, w nocy z piątku na sobotę dowiedzieliśmy się, że poziom oglądalności tych programów jest tak wysoki jak wiadomości w Polsce. Na poziomie 40-50% te programy potrafią być oglądane. Cała służba, która zajmowała się przyjmowaniem maili po tych programach, żeby wysyłać ludzi do zborów, wywróciła się, bo nie dała rady pracować. I czyli po prostu spichlerz był nieprzygotowany na to, mówię o spichlerzu w cudzysłowie, nie z dużej litery. I po prostu musieli podjąć inne kroki, żeby przygotować w ogóle ten materiał. Właściciele stacji są zszokowani, to jest tylko taki mój, to co mnie ruszyło w tym świadectwie Zbyszka. Właściciele stacji są zszokowani, jak to działa, że program o charakterze religijnym przyciąga tak wielką liczbę osób, to po pierwsze. Po drugie, jak to możliwe, żeby program z grupy religijnych programów był zrobiony w taki sposób, że w ogóle nie pasuje do wyobrażeń religijnych i odpowiada na konkretne potrzeby. Wiecie, jest taki program, taki koncert medialny, nie pamiętam jego nazwy, który ma w sobie między innymi czwórkę program i superstacja, jeszcze tam jakiś jeden. I właściwie tej stacji po prostu zszokowany tym, jaka jest oglądalność, bo wiesz, ktoś pierwszy zaczął to puszczać, Religia TV, później badania są telemetryczne, które mówią, kto ile gdzie ogląda, więc później już inne stacje są zainteresowane, mówią, co to jest za program, za którego produkcję nie musimy płacić. Tak? I teraz się okazuje, że w superstacji, która jest tak naprawdę takim TVN24 raczkującym, gdzie tylko newsy są, w godzinach popołudniowych około godziny 16 będzie puszczany program Joyce Meyer. Będzie wycięte okno i ona będzie głosiła. Wiesz, i coś się dzieje takiego fantastycznego. W ogóle w badaniach statystycznych w Polsce się mówi, że jest skręt ku myśleniu właśnie o charakterze prawicowym, religijnym, tradycyjnym, o rodzinie. Czytałem cały artykuł w Gazecie Wyborczej Świątecznej tydzień lub dwa tygodnie temu, gdzie socjolodzy próbowali to rozkminić. Jak to jest możliwe, że w erze, gdzie najgłośniej mówi się o modernizmie, o nowej kulturze, o wolnych związkach, o swobodzie seksualnej, w tym samym momencie jest jakaś kipiąca rewolucja pod spodem, która w obszarze społecznym nawet ludzi niewierzących zaczyna zbierać coraz większe grupy ludzi. Też był cytat socjologów w Europie Zachodniej, ponieważ w Niemczech też ten ruch jest widoczny. I oni mówią, że po prostu to jest rewolucja, która pewnego dnia wybuchnie ku zdziwieniu wszystkich, którzy myślą, że mając media, kształtują myślenie ludzi. Bo coś Bóg przygotowuje w Europie i coś dziwnego się będzie działo. I wiesz, to wszystko to robi Bóg przez Ducha Świętego, przez poszczególne służby, ale to wszystko na nic, jeżeli spichlerz, czyli my, którzy konkretnie pójdziemy na to pole z sierpem, nie młotem, i nie przyprowadzimy tego do spichlerza, to wszystko może ulec straceniu. Wierzę, że gdyby dzisiaj Kościół był obudzony bardziej niż jest, to nie nastąpiłaby taka sytuacja jak w przypadku tych programów Joyce Meyer, że służba Compassion, która się zajmowała odbieraniem tych maili, wysyłaniem, po prostu nie dała rady. Po prostu nie dała rady. Czeka korespondencja w magazynach, żeby na dyskach, żeby po prostu odpowiedzieć. I wiesz, i teraz chodzi o to, żebyśmy my zobaczyli, że my jesteśmy robotnikami wysłanymi do zebrania tego żniwa. Powiedz zebrania.
Zebrania.
Powiedz tylko zebrania.
Tylko zebrania.
Powiedz bez trudu.
Bez trudu.
Amen? To jest po prostu powiedziane, nad czym wy się nie trudziliście. Halleluja. Amen? Kiedy my myślimy o ewangelizacji, to myślimy... To jest znowu się z pastorem do Olsztyna pojechać. Albo, o, kościół uliczny. Zima minus 15. Albo myśli sobie, o, ewangelizacja, co ja zrobię. Prawda? Jak pojechaliśmy pierwszy raz z Erykiem Kasto i jego krzyżem do Olsztyna i tam wtedy był ten pierwszy rok zakładania kościoła i byliśmy właśnie z Witkiem Kordianem, Karim, Anią Karasko i tylko jedna osoba, Bożenka, z kościoła zdecydowała się, żeby przyjść na to spotkanie, tam olsztynianka. I usiedliśmy razem. Ja byłem taki wyluzowany, bo już chodziłem z tym krzyżem i Erykiem po Warszawie i tam usiedliśmy rano, żeby porozmawiać. I Eryk tam mówił, pójdziemy, to zrobimy coś tego, ale w pewnym momencie się zorientował, że wszyscy jacyś trochę półbladzi są. I słuchajcie, a może chcecie jak się dowiedzieć, co to, jak to będzie? I Kordian mówi, Jak wiecie, jak ktoś zna akordiana, to wie, jak on mówi. Akordian zawsze jak tak mówi, to tak się, zanim coś powie, to się zatrzyma, żeby tak przyciągnąć uwagę, więc on tak... Bo ja powiem szczerze, że ja dzisiaj od rana mam rozstrój. Nie wiem jak wy. Ale to jest troszkę taki, taka stresująca forma, prawda? I wszyscy! Wiecie, to faktycznie tak było, dopóki nie poszliśmy, zaczęliśmy chodzić, rozdawać tych traktatów i wtedy całe ciśnienie zeszło, mi się okazało, że to jest wszystko łatwiejsze. Ale ja rozumiem, że dla niektórych osób to nigdy nie będzie łatwiejsze. Zawsze będzie czymś takim po prostu, po co nie wiadomo jak sięgnąć. Wiecie, i nie martwcie się, bo wtedy trzeba zadzwonić po wodzireja, a mamy takich kilku w kościele, przynajmniej 10%, który bez problemu stanie, otworzy Biblię na dowolnym fragmencie i rozwinie ten fragment dla tłumów. Ja też tydzień temu mówiłem w kazaniu tak, że dajcie mi werset, a ja go rozwinę, czy dajcie mi temat. I tu mamy takich ludzi, prawda, którzy potrafią to zrobić. Więc nie musisz się martwić. Raczej martw się czymś innym. Martw się, czy jesteś częścią spichlerza, który jest przygotowany na żniwo. Czy już twój sierp jest naostrzony, żeby wyjść na pole i parę tam po prostu kłosów skosić. I przynieść je do spichlerza, nie rozsypując po drodze. Do spichlerza, który ma dach, który jest wysuszony, który jest opróżniony i czeka, żeby to ziarno zostało tam złożone. Raczej myśl w tą stronę. Jezus nas wzywa i mówi, posyłam was, rządź to, nad czym wy nie trudziliście się. Powiedzmy alleluja.
Alleluja.
Amen. Teraz wiecie, teraz trzeba by wrócić do tego słowa sprzed tygodnia. Ponieważ każdy z nas ma swój dar. Ci, którzy byli, wiedzą, że definiowaliśmy nas, kim my jesteśmy, czyli ten dar, którym jesteśmy, na 5 sposobów. Po pierwsze, jakie masz naturalne dary, co potrafisz w ogóle robić? Tak? Druga rzecz, dary duchowe, czyli powołania i charyzmaty. Później mówiliśmy o osobowości i temperamencie. Później mówiliśmy w czwartym punkcie o pasji, to co cię kręci, to co lubisz robić. I w końcu mówiliśmy o wszystkich twoich, piąty punkt, dotychczasowych przejściach i doświadczeniach, ponieważ one są bezcenne w Bożym planie, ponieważ prawdopodobnie będziesz posłany do ludzi, których będziesz rozumiał, którym będziesz potrafił współczuć i którym będziesz potrafił w prosty sposób odpowiedzieć na ich potrzebę. I teraz, żebyś był użyty w żniwie, to tylko potrzeba ci, to co mówiliśmy tydzień temu, tej afirmacji siebie jako daru. Kim jestem i jakie mam silne strony. Jedni będą pisać, inni będą mówić. Inni będą odczytywać to, co inni napisali. Jedni będą kręcić filmy, inni będą je tylko puszczać. A jedni będą tylko sprzedawać bilety. I dla każdego jest miejsce, ale ekstremalnie ważne jest, żeby każdy to miejsce zajął. Bo tak jak mówiliśmy tydzień temu, jesteśmy żywymi kamieniami, które budują się w dom duchowy, właśnie w ten spichlerz. I bez nas ten spichlerz nie jest zbudowany. I musimy zrozumieć wszyscy wychowani my na myśli heleńskiej i rzymskiej, że nie ma czegoś takiego jak instytucja, jak organizacja, która jest w stanie zaspokoić jakąkolwiek potrzebę. Nie ma czegoś takiego. Musimy wrócić do myśli hebrajskiej, czyli do myślenia o tym, że to my stanowimy o wszystkim i my jesteśmy wszystkim jako poszczególne członki, które jako żywe kamienie budują się w dom duchowy. Jesteśmy częściami ciała i bez nas tego ciała nie ma. W tym roku, mówiłem wam już jakiś czas temu, że mam w tym roku taki, od lutego to się zaczęło, w zeszłym roku mam wyzwanie takie w dziedzinie zdrowia. Jedno leczę, drugie pada. I po prostu po roku czasu wiem, jakie jest frustrujące, kiedy jedna rzecz nawala. Bo nagle cię to po prostu wybija z życia. Był plan na jakiś dzień, rano wstałem, ugryzłem chleb razowy, pół zęba odpadło.
Pół zostało.
Pół zostało, chwała Panu, ale pół odpadło. I już cały dzień po prostu w plecy. Teraz trzeba się umówić, teraz trzeba iść na dentystę, trzeba się umówić, iść na dentystę. Trzeba pokonać strach. Trzeba tam pojechać. A czy są terminy? I wiesz, i nagle takie pół zęba nieistotnego. Albo wiesz, przyjmujesz jakieś leki i nagle czujesz, że coś z wątrobą ci tutaj tak... Cię tutaj tak dłubie. Jak na początku się tak masujesz, tam się tak... Chwa parę tam kuje, nie kuje. Ale jak już cię tak przez tydzień tam tak... Zaczynasz myśleć. Zaczynasz sobie przypominać nazwy różnych chorób. Później cię kusi, żeby sprawdzić w internecie. Wtedy otwiera się... Jak to mówił Janek Drusz, puszka z Pandorą. I po prostu, i odchłań, wiesz, i po prostu... I taka jedna rzecz. Co to jest? Wziąć, wyciąć. Wydłubać po góralsku po prostu. Niech nie przeszkadza. Wiesz, tak z wszystkim jest. I teraz z Kościołem mamy dokładnie taką samą rzecz. Kościół jest wspaniały. Uwielbienie się przygotowało, zagrało, struny nie pękły, instrumenty nastrojone. Sali nam nie odmówili, chwała Bogu. I powiem wam, ciągle nic się nie wydarzyło. Bo się okazuje, że w tym ciele tu kłuje, tu się fu odłamało, tam coś strzyka, tu jakiś mały krwotok z nosa i całe ciało jest jak po prostu strzelone w głowę, półprzytomne i nie potrafiące się skoncentrować na tym, na czym ma się skoncentrować. A tu chodzi o to, żeby być jak zawodnik na dopingu po transfuzji, gdzie po prostu jak Robocop wkracza na scenę i realizuje plan zadany z góry i jak mówi apostoł Paweł, dokończyłem biegu! Okej? Okay? I wykonać swoje zadanie. Ale to się nie wydarza, bo jesteśmy ciałem i chociażbyśmy mieli 10% robokopów, ewangelizatorów, terminatorów z po prostu pod jedną pachą traktaty, pod drugą podręczniki, pierwsze kroki wiary, na plecaku, w plecaku, adresy do zborów, do których wysłać, to nic nie zrobimy. Bo to ciągle jest chore ciało. Wiesz, tu mnie kłuje, a tą ręką walę w poręcz od fotela. To jestem tak zmobilizowany! Tu mnie tak tukuje. I tak pukam w ten fotel, tu mnie kuje, tu pukam. I od tego pukania tutaj, tu mnie nie przestaje kuć. I to jest tak czasami w kościele. Że po prostu... Aż pastor się pojechał. Siadł za tym... kościelnym Xboxem i wszystkich wystrzelał. Jak to Przemek w ostatnią sobotę. To zombiaki idą, ja te zombiaki wszystkie. A komputer. I po prostu i tak muszę przyjść do kościoła i powiedzieć, ale był czas, takie uwielbienie. I to stół, później wyszli, powiedzieli kazanie, tam się pomodlił i normalnie. A to ciągle jest tylko ta po prostu pięść taka. I nie można po prostu się skupić na tym, czym się mamy skupić. A na czym się człowiek musi skupić? Na pomnożeniu się musi skupić. A pamiętacie te wszystkie kazania moje wcześniejsze? Jak się rodzą ludzie? Skąd się biorą ludzie? Tak? Ludzie się biorą tam, gdzie zaczyna się miłość. A gdzie zaczyna się miłość? Miłość zaczyna się w miejscu intymnym. Gdzie zaczyna miłość? W sypialni się zaczyna miłość. Ale teraz wiesz, też jedna z tych rzeczy w tym roku. W nocy śpię, o trzeciej mnie coś budzi. Pikawa frunie. Oczy się same zamykają. Tu mnie budzi. Idę, piję 2 godziny herbatkę. Siemię lniane. Z tego dzieci nie będzie. Rozumiesz? Po prostu, jeżeli my mamy zebrać żniwo, to każdy członek musi zająć swoje miejsce. I zgodnie ze swoim przeznaczeniem wypełnić to miejsce. Rachel Hickson była tutaj 1,5 roku temu na jesieni. Ten czas leci. Była też taka jedna osoba z rodzina Kasi Kopyto. Ta pani, która pracuje w dużej firmie. Chyba już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Chyba w PepsiCo pracuje w dziale kontroli jakości. Ona jest takim wysokim dyrektorem. Siadła na spotkaniu. Nie wyszła w spotkaniu, powiedziała taki tekst, który... z którego ja już się wyleczyłem, halleluja, ale był mocny. Powiedziała, tak fajna atmosfera, mówi, taka
Ty ludzie fajni, tak? Niespotykane w ogóle. Mówi, później ale bałagan straszny.
Oczywiście trzeba to podzielić przez cztery, no bo jak dyrektor od spraw jakości, to wiecie. Są różne zboczenia i różne oczekiwania. Ale wiecie, to jest też jakaś wskazówka dla was. Bo przychodzi człowiek do kościoła i po prostu, i my często się oburzamy, że po prostu, po co oni tu w ogóle przychodzą? Po co oni przychodzą? Po co oni tu przychodzą do tego kościoła? Fajnie się czują. No i co z tego? My chcemy, żeby oni się nawrócili. Wiesz, ale zanim się nawrócą, przychodzą po to, bo się fajnie czują. Zawsze pierwszy pojawia się Zacheusz, który włazi na drzewo, żeby zobaczyć, co to jest. Wiesz, ludzie przychodzą do naszego kościoła z różnych powodów. Jedni przychodzą, bo słyszeli jakąś muzykę, ktoś pożyczył kasetę i po prostu, i mówią, ja muszę to posłuchać, to po prostu w kościele, takie coś, takie, taka muzyka. No, nie muszę do Ameryki pojechać. Później przychodzą, mówią, nie no, fajnie, fajnie, tylko taki tuk, nie wiem, chór nie miał taki jakiś. Tyk Murzyński taki, bez togi śpiewał. Wiesz, i my nie wiemy, po co ludzie przychodzą. Ktoś przychodzi, przyprowadza dziecko, nagle patrzy, jest jakiś dywan, dzieci mogą szaleć. Po prostu on może się napić herbaty i tu tacy ludzie go pytają, jak ma na imię i co słychać i skąd przyszedł. A tu po prostu i nagle w ciągu jednej godziny dostał tyle pytań, ile przez ostatnie 5 lat się ktoś nim zainteresował. I później znowu przyłazi z tymi dzieciarami, bo tak fajnie było. I tak ci wierzący już tak po paru miesiącach mówią, że ludzie przychodzą tak nas wyzyskiwać. Po prostu się nie chcą nawrócić. A wiesz, właśnie o to chodzi w ciele. Że my musimy stworzyć właśnie taką sypialnię. Komfortową. Świeża pościel, świeczuszki się palą, kadzidełka. Jak w Pieśni nad Pieśniami, rodzynki rozsypane i cynamon. I płatki róż. Nie czyli. I wiesz, i po prostu, bo to jest spichlerz i to jest to, co Jezus się modli w 17 rozdziale Ewangelii Jana, żeby byli jedno i żeby świat poznał po tym, jak oni się miłują, żeby mnie poznał. Więc Kościół, żeby był spichlerzem, musi być sypialnią, a żeby był sypialnią, każdy musi być na swoim miejscu. Każdy jasiek, kołderka, prześcieradełko, materacyk, stolik, lampka. Wszystko musi być zaaranżowane. Zasłonki, dywaniczki przy wyjściu z łóżka, że opuszczasz nogi i fajnie. Kiedyś byłem na konferencji we Wrocławiu z Maćkiem Chetlińskim. Wzięliśmy sobie pokój w jakimś takim hotelu, schronisku. I żeby tam jedną noc przenocować. I wiecie, rano tak wstałem, tak, a drugi dzień. Wiecie, i zestawiłem nogi z łóżka. I tam były takie jeszcze poniemieckie kamienne kafelki. I tak podniosłem te nogi tak z powrotem. Tak. I tak, tak. Później mówię, o, muszę się umyć. I sobie przypomniałem, oj, ale tu nie ma prysznica, jest na korytarzu. A tu jest tylko taki zlew w rogu. A pod tym zlewem taka blacha cynkowa, metr na metr.
Rewelacja.
I tak po prostu mówię, Maciek, słuchaj, może byśmy tak się stąd szybko zwinęli. Pójdziemy gdzieś do jakiegoś McDonald'sa albo innego baru. Ciepłe bułki, kawa. I to nie trzeba było długo prosić. Maciek miał to samo w sercu. Rozpoznawał. Wiesz, i teraz po prostu... Dokładnie tak samo jest z Kościołem. My po prostu, my przeduchawiamy, tak? Tak jak mówiłem też tydzień temu, że mówimy o darach naturalnych, czyli tam ktoś umie pomagać, sprzątać może ktoś ma jakiś zmysł estetyczny i myślimy o darach duchowych i za wszelką cenę rozpiłowujemy to na pół, bo co naturalne to nie duchowe, co duchowe to nienaturalne. I później mamy to samo w Kościele. Mamy paru, którzy lubią duchowe, i takich, którzy ciągle tylko pomagają, sprzątają, przystawiają, wycierają, myją szklaneczki. A jedno i drugie jest ekstremalnie ważne, żeby się spotkało ze sobą, żeby się kochało, żeby się zaakceptowało, bo z tego będą dzieci. Dopiero z tego będą dzieci. Z miłości, z intymności, z spokoju, z bliskości, z relacji, z wyluzowania się i przede wszystkim z zajęcia swojego miejsca. Tak? Więc ja posyłam was rządź. Halleluja. Jak każdy z nas będzie żął. Ewangelia Łukasza 10:1-3. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozsłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Idźcie, to posyłam was jak jagnięta między wilki. Po tym, jak zaczęliśmy kościół w Olsztynie, to sobie pomyślałem, że to była niezła jazda, to rozesłanie tych 72. Bo gdyby mnie ktoś spytał, jak trzeba zrobić, to ja bym ich podzielił na dwie grupy po 36 osób i wysłał do dwóch miast maksymalnie. Bo my tam zostawiliśmy po pierwszym roku osób 4 czy 5 i to była niezła jazda. Więc 36 może by przetrwało. Natomiast Jezus, on robi coś innego i on mówi, wysyłam po dwóch i wysyła do miast, jak czytacie, do których sam zamierza się później udać. Więc wiesz, ta cała praca związana ze żniwem nie jest pracą, która jest złożona na nasze barki, że teraz, wiesz, posyłam cię. Wiolu Dąbrowska, kupiliśmy twoje kalendarze, przywieźliśmy ci piórniki, jedziesz do Rwandy, nie kupiłaś biletu powrotnego. Na pewno czujesz to? Ostatnia niedziela. I po prostu wsadzamy ją w samolot. Posyłamy cię. Po prostu i teraz nie wiadomo. Wróci, nie wróci. Może ją zjedzą ludożercy. Chwała Panu. Cenna jest w oczach Pana śmierć jego wiernych. Tak mówi słowo. I po prostu i mamy taki obraz. I tutaj też możemy taki mieć. Po dwóch. Ale to jest co innego. Jezus wysyła do miasta, do którego sam ma przyjść. Więc teraz my jesteśmy tu w tym mieście rozproszeni w większości po dwóch. On i ona. Jesteśmy tutaj rozsiani w tym mieście. Mamy znajomych, przyjaciół. To są małe grupy przeważnie. Ktoś mieszka z kimś na stacji, ktoś jest czyjąś żoną, mężem. I my nie jesteśmy wysłani na jakąś po prostu pustynię, na jakąś, do jakichś makabrycznych miejsc jako pionierzy, ale jesteśmy postawieni w tych miejscach, bo do tych miejsc zamierza przybyć za chwilę Pan Jezus. Amen? I ma się wydarzyć to, co ma się wydarzyć. Pan Jezus mówi, żniwo wielkie, robotników mało. Dlaczego mało? Bo będzie dopiero wystarczające, jak każdy zajmie swoje miejsce. Amen? Więc masz swój dar, masz swoje obdarowanie i teraz chodzi o to, żebyś po prostu w tym miejscu zaistniał. Pokochał to miejsce. Wyluzował się. Zaczął służyć. Andrzej Niędzusiak poprowadził w czasie tej modlitwy o żniwa. Zachęcił nas coś takiego. Powiedział, chciał, żebyśmy zrobili taką patriotyczną modlitwę. Powiedział, patriotyczną, tak dziwnie. I on mówi, żebyś po prostu powiedział, że w tym darze, w tym kim jesteś, zamierzasz poświęcić się żniwu. W tym kim jesteś. I później się tak modliliśmy, ci, którzy chcieli, mogli tak wypowiedzieć taką modlitwę takiego przymierza, takiego oddania się Bogu na poważnie. Wiesz, i to jest, czego Pan oczekuje? Pan oczekuje tylko tego, czym Cię obdarzył. On wie, gdzie Cię wysłać, gdzie On przybędzie, kiedy przybędzie, wie, z kim Cię wysłać. Nie jest to przypadkowe, czym jesteś mężem, czym jesteś żoną, czym jesteś przyjacielem, czy jesteś znajomym, w jakiej ulicy mieszkasz, w jakim mieszkaniu mieszkasz. Nie ma tam żadnych przypadków. Tylko pokochaj to i po prostu zacznij normalnie oddychać tym miejscem, w którym jesteś, w tej konstelacji ułożony, w tym gwiazdozbiorze i po prostu zacznij służyć z tego miejsca tym, czym Bóg Ciebie obdarzył. Coś potrafisz naturalnie? Służ tym. Potrafisz coś duchowo? Używaj tego. Nie szczyp się. Masz temperament? Nie daj się oskarżyć, że jesteś, nie wiem, sangwinik, albo introwertyk, albo choleryk, albo jakiś... I każdy to, kim jest, to jest dla niego jak przekleństwo. Melancholik, flegmatyk. Wszystkie nazwy koszmarne. Ten od flegmy, ten od cholery. Introwertyczny,
To taki, wiecie, taki zapadł się.
Taki zapadł się, zniknął. Ekstrawertyczny, taki ekshibicjonista, taki.
Taki.
I teraz, i wszyscy się źle czują.
A po co? Jak ciebie Bóg tak ukształtował i kocha ciebie w tym, jaki jesteś.
Ha? Po prostu. I zaczynasz być używany. I robotników jest mało. I mówię wam, jest mało, dopóki całe ciało nie wchodzi w to miejsce. Całe ciało, każdy poszczególny, każda poszczególna osoba, żeby wykonać swoją pracę. Z taki kościół mam, chodził mi dzisiaj po głowie rano, jak się przygotowywałem, w Rzeszowie. Prowadzi go Lucyna Kopacz. To jest taki kościół, który powstał z odnowy w Duchu Świętym. Syjon się nazywają. Mieliśmy tam szkołę biblijną, tam 15 lat temu. I zawsze mieli taki problem. Rzeszów, miasto takie bardzo katolickie. Oni, taka mała grupa bez budynku, wynajmowali coś, nie wynajmowali, po domach się spotykali. Pastorem kobieta, panna, która po prostu też jest to dla niej duże wyzwanie. I się modliliśmy, przyjaźniliśmy się przez jakiś czas, tam jeździliśmy. Wiesz, i tak po prostu zawsze było takie, widać takie ciśnienie, takie po prostu. Wydawało się, że oni biorą na siebie więcej, niż mogą zrobić w tej grupie 20-30 osobowej. Takie coś było takiego. Ale wiecie, co było niesamowite, jak zawsze jeździliśmy do Lucyny i z nią rozmawialiśmy, to było to, że ona zawsze tak na spokojnie mówiła. Tak samo mówiła, tak czujemy, że Pan chce, żebyśmy teraz to zrobili. Ja mówię, co tam poczuliście? A żebyśmy takie kartki świąteczne wycinali i wysyłali je z życzeniami. Ja tutaj taka osoba ma taką cudowną siostrę w kościele. I ona pomyślała, że ona tutaj zrobi taką gazetkę do modlitwy na ścianie. A tam ktoś inny, ale tu mamy taką osobę i ona postanowiła, że zrobi katalog wszystkich nauczeń. I mieli taką szafę z takimi 30 szufladami, niskie szufladki na kasety. Tam cały zbór mógł sobie wypożyczyć i to był jeden fanatyk tych kaset, który to katalogował. Nie? I ja zawsze jak przyjeżdżałem, to takie miałem wrażenie, super, karteczki, aleluja. Ta makatka do modlitw, te kasety, ale wiecie, po prostu... Krajczyka! Rozumiesz? Z perspektywy 15 lat ten kościół ma się świetnie. Nie wiem, czy znacie, wielu z was zna, taki brat Kola, raper, ewangelista. Po prostu modlił się, gdzie ma mieszkać, gdzie ma żyć z żoną, co ma robić. Pojechał do Rzeszowa, spotkał różne grupy, takich głośniejszych, cichszych, bardziej religijnych, mniej religijnych. I tak poczułem, że właśnie ten Syjon. Pierwsze, co ja sobie pomyślałem, to mówię, wow, rozniesie to. Te makatki i życzenia. Później się, wiesz, jeszcze później się w międzyczasie różne rzeczy dowiadywaliśmy.
Zaczął robić makatki i przestał śpiewać.
To czarny humor mojej żony, to nie. Nie, tak nie było. Wiecie, to było niesamowite, że zawsze jak w Rzeszowie była jakaś modlitwa, że kościoły razem coś robią, to ten kościół zawsze był w to zaangażowany. Jak przyjeżdżał ktoś z zewnątrz i mówi, coś zrobimy, zresztą my tam tak ze szkołą biblijną pojechaliśmy tam. Ja czułem tak na mapie, wypatrzyłem ten Rzeszów. Tak. Geograficznie mi to pasowało. Tak. Rzeszów. I tam się mówi, kto tam jest? No tam jest taki kościół, taki. Tam pojedziemy. Tam pojechaliśmy i po prostu weszliśmy do mieszkania, do Lucyny. Ona wróciła z pracy, nie wiedziała, z czym my przyjeżdżaliśmy. Przyjechaliśmy, roztoczyliśmy wizję. A Lucyna mówi, o super, takie coś się modliliśmy. I ona taką, zawsze miała taką postawę, że cokolwiek się działo z zewnątrz w Rzeszowie, jakieś modlitwy, ewangelizacje, katolicy potrzebowali pomocy, protestanci, zielonoświątkowcy, jakaś odnowa, to mówi, my jesteśmy, żeby służyć.
Jedzenie jeszcze było.
I jedzenie, zawsze byli dobrzy w jedzeniu. Amen. Od tego powinienem zacząć. Bo to jest jedna z ważniejszych cech Kościoła. Kościół, który nie jest gościnny, nie potrafi karmić, to w ogóle zapomnijcie, to nie jest wzorzec nowotestamentowy. To jest synagoga Szotara. Jak mówi apostoł Jan w objawieniu. Trzeba umieć karmić i gościć. I oni właśnie z tym zawsze byli bardzo, bardzo dobrze. Wiecie, i dzisiaj po prostu oni przeżywają rozkwit. I cały czas, wiesz, Lucyna wiele razy mówiła, może byśmy przywództwo zmienili. Myśleli, żeby jakiegoś brata ustawić, ale brat nie chciał. Może bardziej zespołowo. No, tak raz wyszło, raz nie wyszło. Ale wiecie, to co wychodziło cały czas, fajnie, żeby to Lucyna sobie to posłuchała, może cię i podesła się nauczanie. To właśnie dla mnie jest to po prostu niebywałe zachęcenie i to jest tylko taki jeden przykład, ale takich kościołów jest całe mnóstwo.
gdzie po prostu może nie ma fajerwerków, może dynamit nie rozrywa ścian na nabożeństwach, ale po prostu każdy ma swoje zadanie. Czasami jest tak, że im mniejszy kościół, tym to zadanie łatwiej przydzielić. Bo jak jest kościół 10 osób i 8 się już za coś wzięło, to dwie już się wiercą. Kuje, kuje, kuje. Jak organizm wielki i tam gdzieś kurzajka wyrośnie, to tam o tym myśli. Dopiero jak kurzajki zaczynają się wylęgać i całą nogę obrastają. Myślałem coś takiego ewangelizacyjnego, żeby dotarło i przebudziło. Tak? Więc im mniejszy kościół, tym czasami łatwiej. Żniwo wielkie, robotników mało. I teraz ostatni werset na dzisiaj, bo miałem ich tam 15, ale to będzie ostatni na dzisiaj. Ewangelia Mateusza 9,36. Jezus mówi tak, a widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. To jest w ogóle dziwne. To jest werset o żniwie, ewangelizacji, o wysłaniu robotników na żniwo, ale on zaczyna się od tego, że Jezus patrzy na tłumy i nie mówi, użalił się nad tłumami, bo nikt z kosą i sierpem nie nadchodził. Tak powiedział? Patrzył na tłumy i mówi, biedne jak owce bez pasterza. Nie mówi, biedne jak tłum bez ewangelisty. Gdzie jest Bonke? Gdzie jest John Wesley? Nie. On mówił, są biedni, są jak owce bez pasterza. Nie ma pasterza. Nie ma tego, który by się pochylił, przytulił, nakarmił, zabezpieczył, ochronił, zaspokoił pierwsze potrzeby, poprowadził na pastwisko, pogonił wilka. Kiedy my to czytamy, myślimy, żniwo prawdzie wielkie, ale tych, co krew upuszczają na palcach jednej ręki, można policzyć. Bo myślimy, od razu przeskakujemy w te niewłaściwe rzeczy. Wiesz, Jezus powiedział o żniwie, ale powiedział wcześniej o pasterzach. I wiesz, jeżeli my chcemy zebrać żniwo i my mamy właściwe zrozumienie żniwiarzy i spichlerza, bo spichlerz jest właśnie miejscem, do którego się to żniwo zbiera, to my mamy, to musimy mieć właściwe zrozumienie, kim my jesteśmy w tym żniwie. I powiem wam, i to powiedziało wielu usługujących, powiedziało, że tak jak się mówi o chrzcie w Duchu Świętym i mówi się o chrzcie wiary, czyli mówi się o chrzcie wiary, to się mówi o służbie ewangelizacyjnej, mówi się o chrzcie w Duchu Świętym, to mówi się o służbie proroczej, o mocy, to teraz przychodzi czas na przebudzenie pasterzy, żeby objawić miłość Ojca. Żeby cała Trójca była w tym Bożym planie zbawienia i pracy. Teraz się okazuje, że i ja tak czuję, gdzieś podskórnie, że właśnie na tym będzie polegał wymiar tego żniwa czasów ostatecznych. Że my wszyscy przebudzimy się do bardzo praktycznych i duchowych też, bo prowadzonych przez Boże natchnienie działań. Żeby widzieć ludzi tam, gdzie oni są, z tymi problemami, które są. I staniemy się pasterzami dla nich. Wiesz, i to burzy nasze religijne myślenie, bo my myślimy dla tłumów ewangelistów dać. Nie skrobiesz ryby niezłapanej. Wiesz, niekoniecznie to musi tak być, jak to się nam w głowach ułożyło. Może się okazać, że właśnie pasterze, ludzie, którzy pójdą po zgubionych, nie posiadając darów ewangelizacyjnych, ale posiadając serce otwarte na potrzebę innych ludzi, będą tymi, którzy wypełnią pracę robotników żniwnych. Amen? Proście Pana żniwa, aby wysłał robotników, bo robotników mało. Tak? Że oni wypełnią tą lukę. Oni wykonają tą pracę. Że oni będą tymi najbardziej i najczęściej posłanymi. Żeby zobaczyć potrzeby samotnych matek, dzieci ulicy, ojców, którzy za mało zarabiają i muszą utrzymywać swoje rodziny, sfrustrowanych różnych ludzi, zdesperowanych, ludzi bogatych, ale pustych, będą w stanie to ujrzeć. Do tego potrzeba serca. Żeby zobaczyć, jak marne życie jest człowieka, jak nędzne, jak jest opuszczony. Trzeba być pasterzem jak Jezus, który widzi owce w pasterski sposób. I później tylko po prostu z tym darem, do którego Bóg nas powołał. Amen? I każdego jakoś dziś powołał.
Byliśmy tam teraz na tej modlitwie w piątek i tam jest taki brat u pastora Nędzusiaka. Znałem go już lat. Od początku, jak jestem w Warszawie, jestem nawrócony, bo on zawsze gdzieś w jakimś zborze był. Prawdopodobnie w tym jest najdłużej, bo to są wszystkie ostatnie lata. I on po prostu, nie wiem, czy go ci, którzy byli, widzieli, on szatnie obsługiwał. Taki chudy, starszy pan. Bardzo serdeczny, zawsze chce komuś rękę poda. Każdemu poda zawsze rękę. Nie uciekniesz przed nim. I to jest po prostu jego miejsce. On służy. On się tam odnalazł. Inni go odczytują tak... To mi się troszkę narzuca. Taki jego dar. Inni mogli powiedzieć, że tyle lat w kościele, już może coś innego, wiesz. Nie możemy myśleć ciągle w kategoriach, światowych kategoriach kariery rozwoju chrześcijanina. Od niemowlaka po giganta. Najpierw niemowlę, a na końcu po prostu taki Hulk z kreskówki. Zielony, wielki, potężny. Pff, co czołg potrafi jedną pięśnią wywalić na drugą stronę jeziora. Tylko po prostu jest całkiem naturalnie to się odbywa. Ktoś po prostu jest niemowlakiem, później jest młodzieńcem. Niektórzy będą młodzieńcami do końca życia. Znam takich. I każdy znajdzie swój dar. I ktoś będzie piekarzem, ktoś inny będzie przywoził mu mąkę, kto inny będzie to piekł, a kto inny w pięknym fartuszku będzie to sprzedawał. I tego piekarza może nam na zapleczu nigdy nie zobaczą. Jakie to ma znaczenie? Tak jest świat skonstruowany. Świat nie jest zbudowany na wielkich organizacjach, którzy zaspokajają wielkie potrzeby. Tylko jest zbudowany naturalnie. Każdy ma kawałek pola, każdy ma trochę ziarna, każdy ma swój zawód. I tylko żebyśmy ruszyli w tą stronę, do której Bóg nas powołuje. Jak wam się to podoba, co mówię? Mowa jest świetna! Wygląd nielichy! To jest w odniesieniu do kazania sprzed tygodnia. Tylko jeszcze, żeby zastosowanie było. Amen? Więc na koniec, tamto miało być ostatni werset, ale niech będzie to. Niech ten będzie ostatni. Przypowieści 10:5. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny. Lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Po prostu... Nie śpi! Nie śpi! Obudź się i zobacz, co się dzieje wokół ciebie. Kiedyś Michael Lundin zrobił po prostu świetną ilustrację, taką statystyczną, w tabelkach. Pokazał, co by się działo, gdyby każdy z nas przyprowadził jedną osobę do Chrystusa, niekoniecznie pomodlił się z nią modlitwą wiary albo wyłożył mu wszystko od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia, ale był tym kluczowym kontaktem dla jednej osoby raz na 3 lata. I to by było zdrowe ciało. Nawet na 5 lat by było zdrowe ciało. Bo my dzisiaj mamy 14 lat. Jakbyśmy zaczynali, zaczynaliśmy z 11 osobami na spotkaniu pierwszym, jak zaczynaliśmy 4 lipca 99 roku. 11 osób było na spotkaniu. Gdyby to było zdrowe, raz na 3 lata przyprowadzić jedną osobę, być kluczowym kontaktem, to po 3 latach byłoby nas 33. I teraz ktoś może powiedzieć, kto tam był wtedy, że oj, to by było ciężko. Mi pewnie byłoby ciężko. My akurat tak się stało, że mieliśmy po 3 miesiącach mieliśmy około 40 osób po 3 miesiącach. Ale tam nie było zbyt wielu zewangelizowanych. Tylko przyszli tacy, którzy mnie lubili i nas lubili. Ale dobrze. Ale teraz zobaczcie, po 3 latach jest 33. Po 6 latach 33. Przepraszam, źle policzyłem. Po 3 latach jest 22. A cyferki są ważne. Po 6 latach jest 44. Po 9 latach jest 88. I po 12 latach jest 172. Po 12, a dzisiaj mamy 14. A na sali, tak jak się znam jako pasterz, około 60. Max. Rozumiesz? Ale to jest możliwe, kiedy po prostu całe ciało spojone i każdy członek wykonuje swoją tą drobną działkę. Nereczka codziennie swoje tam filtruje. Jak druga leniwa, to ta nie płacze. I dalej filtruje i można całe życie na jednej nerce przeżyć. Ale bez nerki nie można. wtedy są dializy. Wtedy trzeba goście na dializę. W tym miesiącu, gdzie mamy konferencję, jedziemy na dializę z kościołem. Tak? Albo raz w roku na takie ekstra odtrucie, jak ludzie, którzy są chorzy na boreliozę. Na ostrą terapię antybiotykową, żeby zbić te po prostu te żyjątka w środku. Raz w roku, żeby jakoś tak na wiatrołap. I tak do Bożego Narodzenia jako tako. Po Bożym Narodzeniu coraz trudniej. Ale wiosna się zbliża. Halleluja. Ale co by było, gdy całe ciało zdrowe i każdy swoją działkę pomalutku wykonuje sumiennie i spokojnie i z relaksem. Wtedy Bóg coś niewzwykłego dokonuje. Amen. Więc syn, który zbiera w lecie, jest rozumny. Powstańmy rozumni. Powstańmy wszyscy rozumni. Halleluja. Przynieśmy chwałę naszemu Ojcu. Nie hańbę. Amen. Zobacz, czym ty tam jesteś? Czy tą częścią jesteś? Czy tą? Może tu lusterkiem jesteś? Że jesteś ręką kombajnisty? Albo tu oponą jesteś może? A może jesteś tym pieskiem na polu przy traktorze? Każdy ma swoje zadanie. Jakie smutne byłoby życie bez kotów i psów. Może taka jest twoja rola w kościele? Być co niedziela i łasić się do wszystkich. I wszyscy jak na ciebie poszło, taki cudowny brat. Tylko przywalisz. Nie wiem, do czego cię Bóg powołał. I przychodzą nowi ludzie i patrzą, a tam taki kociak jest. Tak byliśmy teraz u Beaty właśnie w Stawigudzie i tam się taki mały kociak czarny urodził. I ja mówię, reszta grupy przyjdzie, mówi Iwona, Ola, chodźcie, zobaczycie ją. No i Iwona tam się zamknęła z tymi drzwiami i zapomniała, po co tam przyjechała. Kotek był. Może taka służba. Ten człowiek przychodzi i mówi, wow, to jest zbór dla mnie. To jest piękne miejsce. I ten kotek jest dla każdego czymś innym, tak? Jeden przyjdzie i powie, wow, wreszcie do jakiś kościół normalny, gdzie coś słychać, co mówią i grają. Przyjdzie muzyk i dla niego kotkiem jest muzyka. Przyjdzie matka z dziećmi, co innego jest dla niej kotkiem. Dla każdego kotkiem jest coś innego. Amen? Halleluja. Módlmy się. Halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją chwałę. Dziękujemy Ci za Twoją chwałę nad naszym życiem. Dziękujemy Ci za różnorodność darów i różnorodność powołań, Panie. Ty jesteś jedyną rzeczywistością w tym świecie, który dobiega końca, Panie. Ty jesteś jedyną rzeczywistością naszą w tym świecie, który dobiega końca. Ty chcesz błogosławić nasze życie, obdarzyć nas spokojem, zaspokoić nasze potrzeby. Ale proszę Cię, żebyśmy byli mądrymi synami, którzy nie zasypiają w żniwa. Ale żebyśmy, będąc każdy na swoim miejscu, powołaniu, wypełniający swoją rolę, mogli wykonać całą pracę i zebrać wszystkich do spichlerza. Proszę Cię, Panie, żeby ten spichlerz nie okazał się dziurawy. Amen. Żeby nie było tam myszy, żeby tam nie było dziurawych ścian, amen. Żeby nie było dziurawych dachów. Amen. Żeby tam było wymiecione, wysprzątane i gotowe na przyjęcie. Ojcze, proszę Cię, żebyś się zajął nami, bo ten czas nadchodzi i jest coraz bliżej. I jest już u drzwi. Już jest tuż, tuż. Ojcze, proszę Cię. Proszę Cię, Ojcze, namaść nas. Namaść nas w naszym właściwym zrozumieniu, kim jesteśmy. Jakimi darami jesteśmy i jak użyteczni możemy być. Ojcze, proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Dobrze, poświęćmy jeszcze jakiś czas na modlitwę. Te osoby, które są poruszone tym słowem i chcą stanąć w swoim miejscu. Okej, okay, tu, tam może ktoś jeszcze jest, tu jeszcze ktoś jest. Chcesz stanąć w swoim miejscu, w tym żniwie. Poproszę Cię, wyjść do przodu, ja będę się z Tobą modlił, żeby przyszło namaszczenie takie uruchamiające Cię do praktycznego, duchowego, naturalnego, związanego z temperamentem, związanego z Twoim dotychczasowym doświadczeniem, zgodnego z Twoją pasją, poruszenia. Halleluja. Po prostu oczekujmy namaszczenia Ducha Świętego. Jego mocy poruszającej. Duch Święty zawsze się porusza. On cały czas jest jak żywe srebro, jak rtęć. Taki jest Duch Święty. Jego nie można zatrzymać. On cały czas chce się poruszyć i działać. I niech to namaszczenie przyjdzie do nas, żebyśmy my, tam, tym, kim jesteśmy, do czego nas Bóg powołał, byli poruszeni. Halleluja. Sierdira la kira la brala sedra la brale shiralaya. Ore vede shidra la kara la marala sidralaya. Duchu Święty, oczekuję na Twoje namaszczenie. Oczekuję na Twoją chwałę. Oczekuję na Twoją moc. Oczekuję na Twoje poruszenie.